Minister spraw zagranicznych, profesor Zbigniew Rau. Dzień dobry.
Witam serdecznie.
Łódź jest takim miastem, gdzie dzisiaj coraz więcej imprez się odbywa o randze międzynarodowej. To jest ważne zarówno dla samego miasta, jak i dla naszego kraju, prawda?
No tak, rzeczywiście, ale nie ma w tym, panie redaktorze, niczego niezwykłego. Łódź jest dużym europejskim miastem o wyrazistej tradycji, wyrazistej, jeśli tak można powiedzieć, miejsce i osobowości, z którą zapoznaje się coraz więcej osób, nie tylko z kraju, ale z zagranicy. Tym samym jest doskonałym gospodarzem różnych wydarzeń międzynarodowych.
Teraz chciałem zapytać o rolę OBWE w kontekście wojny na Ukrainie. Czy dziś OBWE może coś zrobić w tej sprawie, biorąc pod uwagę fakt, że Rosja nie bardzo chce współpracować?
No, dotknął pan istoty zagadnienia. Rzecz bowiem sprowadza się do tego, że OBWE jest organizacją całkowicie opartą o konsensus, czyli zgodę wszystkich państw członkowskich, których jest 57. No i teraz uzyskanie konsensusu dotyczącego przedłużenia pracy misji OBWE na Ukrainie jest w obecnej sytuacji absolutnie niemożliwe ze względu na stanowisko Rosji. Czasem Rosja jest wspierana przez Białoruś. Czasem niektóre państwa, najczęściej jeszcze dwa, także próbują, ale tylko próbują odmówić takiej zgody po to, by własne interesy narodowe promować. I teraz rzeczywiście pojawia się pytanie, jak dalej ma w ogóle funkcjonować OBWE, nie tylko w tym wymiarze czysto ukraińskim, ale w wymiarze całościowym. Dam panu najlepszy przykład. No, żeby organizacja kontynuowała swoją działalność, musi mieć środki finansowe, czyli trzeba uchwalić budżet. No, budżet musi też cieszyć się wsparciem przez konsensus. No i teraz należy spodziewać się turbulencji w uchwalaniu tego budżetu. O ile można mieć nadzieję, że te turbulencje polityczne, poraźne zostaną przezwyciężone i organizacja będzie najprawdopodobniej działać nadal, a ma kilkanaście misji, czy to w południowym Kaukazie, czy to w centralnej Azji, czy to na zachodnich Bałkanach. To jednak jeśli chodzi o Ukrainę, to zdajemy sobie sprawę, że jak już mówiłem, jedna misja nie uzyskała przedłużenia mandatu ze względu na misję monitorująca, ze względu na sprzeciw Rosji. Niemniej jednak nie oznacza to, że OBWE wycofa się z Ukrainy, dlatego że istnieje silna wola po to, żeby zmienić formułę tego zaangażowania, nie czekać na konsensus, bo to jest raczej niemożliwe, a po prostu zawrzeć umowy między rządem ukraińskim a sekretarzem generalnym OBWE, co najprawdopodobniej umożliwi działanie instytucji OBWE na Ukrainie w innej postaci.
Gdy wojna wybuchła, już trwa w zasadzie trzeci miesiąc, okazuje się, że na wsparcie Ukraina może liczyć przede wszystkim ze strony Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Kanady oczywiście, w mniejszym ze strony Unii Europejskiej, bo tam są przecież interesy. Będzie pan rozmawiał na ten temat między innymi z ministrem spraw zagranicznych Niemiec.
Tak, wybieram się do Berlina i tak jak już mówiłem, nasze spotkanie będzie poświęcone w istotnej części wschodniej polityce Niemiec, która, no, mówiąc delikatnie, nie jest sukcesem.
No właśnie, a te Amerykanie przede wszystkim, America First, jak mówią sami?
America First to było określenie trochę z innej epoki politycznej pod rządami poprzedniej administracji. Teraz, jeśli chce się uprawiać politykę America First, no to trzeba pytać o miejsce Ameryki na świecie, o miejsce Ameryki w wolnym świecie. A miejsce to zarezerwowane dla przywódcy wolnego świata wymaga, by ten wolny świat był zjednoczony, solidarny i zdeterminowany w obronie wartości, na których się opiera. I stąd ten imperatyw wspierania Ukrainy w walce z niesprowokowaną, bezprawną, brutalną agresją.
Mówił pan podczas konferencji też o tym spotkaniu prezydenta Andrzeja Dudy i jego przemówieniu w Wierchownej Radzie. Jak dzisiaj oceniamy to, co wczoraj się wydarzyło? Czy jesteśmy bliżej, no nie powiem federacji, bo to jednak za duże słowo, ale tej takiej współpracy bardzo blisko?
Na pewno, tak jak to już powiedziałem, to przemówienie ma charakter historyczny, strategiczny i otwiera zupełnie nowy, jestem przekonany, jak dotąd najlepszy rozdział w relacjach polsko-ukraińskich. I od tego, co zapiszemy i Ukraińcy, i Polacy w tym rozdziale, będzie zależeć przyszłość naszych relacji. Może także w takiej formule, o której pan mówił, ale widzi pan, panie redaktorze, powiem panu zupełnie szczerze, ja jestem przekonany, że najlepsze są takie sojusze i takie związki instytucjonalne między państwami, takie unie wreszcie, które nie powstają z dnia na dzień, tylko takie, na które pracują dekady wspólnych wysiłków, a czasem długie pokolenia. Nasza Unia Polsko-Litewska, prawda, to była Unia, na którą pracowały pokolenia polityków, ale także pokolenia społeczeństw obydwu tych narodów, a to była Unia praktycznie nie dwóch narodów, tylko wielu narodów, w tym oczywiście narodu ruskiego, dzisiaj byśmy powiedzieli ukraińskiego. Także ja bym wolał zostać przy takiej formule, która w naszych relacjach z Ukrainą, no, wydaje się dzisiaj też sprawdzać. Nie to, co politycy zadeklarują pod wpływem chwili, czy takiej, czy innej konstelacji politycznej, tylko to, jakie są autentyczne relacje między społeczeństwami, te ekonomiczne, te kulturalne, te tożsamościowe. I myślę, że z tej perspektywy, jak na to patrzymy, to rzeczywiście wygląda to coraz lepiej.
Mówicie zawsze o tym, że Polacy nie potrafią uczyć się na swoich błędach, ale przypomnijmy sobie przemówienie prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Gruzji. Gdyby świat go posłuchał, Europa, gdyby go posłuchała, dzisiaj tej wojny by nie było.
A to rzeczywiście, to tak jest. A tak, no wie pan, gdyby państwa NATO wszystkie posłuchały świętej pamięci prezydenta Kaczyńskiego, to Ukraina i Gruzja byłyby już dawno w NATO, a jako członkowie NATO by na pewno nie zostali napadnięci przez Rosję. I to jest ta wielka mądrość, która płynie z tych strasznych doświadczeń, najpierw Gruzji, a teraz tych niezwykle dramatycznych ukraińskich. Ale kto z tego wyciąga wnioski? No właśnie, Finlandia i Szwecja. Bo wniosek jest bardzo prosty. Z jednej strony NATO to jest najsilniejszy pakt wojskowy w dziejach świata, ale z drugiej strony jest to pakt całkowicie obronny. Ale to oznacza także, że sama przynależność do paktu, tak jak w dzisiejszych warunkach jest to możliwe, to najlepsza z możliwych gwarancja tego, że zachowa się swoje bezpieczeństwo, niepodległość, suwerenność i integralność terytorialną. A więc tego, przeciwko czemu w naszej części Europy Rosja zdecydowanie występuje.
Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.